Chciałbym nawiązać swój wstęp do wczorajszego dnia i pokrótce określić, nad czym się tutaj młodzi ludzie zastanawiają. Otóż tak jak brat przewodniczący podkreślił, że na tym kursie zastanawiamy się nad bardzo ważną nauką, która jest doktryną, a więc nie tylko nauką podstawową, ale i zasadniczą Starego Testamentu. I wczoraj żeśmy się zastanawiali, wymieniając nauki doktrynalne, i doszliśmy do wniosku, że w Starym Testamencie są cztery nauki. W Nowym Testamencie tych nauk zasadniczych jest sześć. Nauki Starego Testamentu są podstawą, najważniejszą podstawą do nauk Nowego Testamentu. Nauki Starego Testamentu są nazwane naukami bożymi. Nauki Nowego Testamentu naukami chrystusowymi. Ale nie ulega to wątpliwości i nie podlega dyskusji, że te nauki chrystusowe są także naukami bożymi, bo wynikają z nauk Starego Testamentu. I wczoraj zastanawialiśmy się nad bardzo ważną nauką, którą jest Bóg. Określiliśmy, co to jest Bóg, i doszliśmy do wniosku, że Bóg jest to istota duchowa, istota, która posiada wielką energię twórczą, że Bóg jest samoistny, nieśmiertelny, że Bóg trzeba wskrzesić w swoim sercu wiarę i zaufanie do takiej istoty. I w następnej lekcji było przeniesione istota Pana Boga na życie Abrahama. Jak Abraham zaufał Panu Bogu, w jaki sposób wyszedł z Ur Chaldejskiego, przeszedł pewną drogę z Panem Bogiem. Szedł do ziemi chananejskiej i za to odczuwał błogosławieństwo Boże. Nie tylko w obietnicy dla niego życia, ale odczuwał błogosławieństwo w swoim życiu. Pismo Święte, te cztery nauki Starego Testamentu zanotowało tylko w trzech rozdziałach. Trzy pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżesza. Mojżesz krótko streścił te nauki. I Bóg na to dozwolił, uznając, że to jest wystarczające. Następna część Pisma Świętego aż do Objawienia jest nauką, w jaki sposób należy przenieść istotę Pana Boga na życie. Pismo Święte składa się z ilu ksiąg? 66. Jest napisane, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga. I jako lekcja dobowa zadałem jedno pytanie i dzisiaj chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli. W jakich księgach nie występuje Słowo Bóg? Czy doszliście do tego? Gabrysia mówi, że w księdze Estery. Zgodzimy się, tak. W księdze Estery nie występuje Słowo Bóg. No ale chłopcy, teraz na was kolej. Jeszcze jedno musicie mi wymienić księgę. I to powinni chłopcy wymienić. Bo z tej księgi często emesujecie do dziewczyn różne wersety, bo tam jest dużo symboli. Więc jaka to księga? No, chłopcy, nie róbcie mi wstydu. Dziewczęta na swoje pytanie odpowiedziały. Jaka to księga? Możecie sobie wybrać, ja wam pomogę. Ja się ciebie nie pytam. Przypowieści Salomona? Kaznodzieja Salomona? Pieśni Salomona? Tak? To dobrze. W pieśniach Salomona nie występuje Słowo Bóg. Tak w jednej księdze, jak i w drugiej księdze te słowa nie występują. Ale czy to świadczy, że te dwie księgi są nieprawdziwe? Nie. Dlaczego nie? Bo pierwsza księga opisuje pewną historię, w którym Pan Bóg ukrył swój obraz. Jaki, to poszukajcie. Druga księga to jest na wskroś księgą symboliczną, która mówi o oblubieńcu i o oblubienicy. O tej wspaniałej, duchowej oblubienicy, którą jest Chrystus wraz z Kościołem. I wracamy do naszego rozważania. Drugą nauką Starego Testamentu jest dzieło stworzenia. Tutaj widzę, macie dobrą koleżankę, narysowała coś i takie podpowiedzi przygotowała, żebyśmy wiedzieli, co mamy odpowiadać. Dzieło stworzenia narysowane. Fajna dziewczyna, ta Gabrysia. Ale chłopcy się uśmiechają, że ja reklamuję, tak? Ale na razie z ofertami to do przerwy. A teraz wykład, słuchać. Mamy tutaj narysowany dzieło stworzenia. Czy to jest całe dzieło stworzenia, jak uważacie? Gabrysia tu zrobiła pewien haczyk. Nie wiem, dlaczego ona tak zrobiła. To dzieło stworzenia nie ma początku i dzieło stworzenia nie ma końca. Ona tylko nas zaznaczyła 6 dni, których Pan Bóg stwarzał. A przecież Pismo Święte mówi, że kiedy dzieło stworzenia się rozpoczęło? Czytamy, są 3 wersety Pisma Świętego, które mówią o początku. A na początku było Słowo a Bogiem było ono słowo. Ewangelia świętego Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Pierwszy list świętego Jana, ten sam apostoł, i także w pierwszym rozdziale i w pierwszym wersecie wspomina o początku. Identycznie podobnie. Ale teraz weźmy sobie, roztwórzmy Pismo Święte na pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy opisane wszystko. I mamy napisane: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unaszał się nad powierzchnią wód. Te słowa byście zastosowali do jakiego dnia? Do tego, co tutaj mamy zaznaczone? Czy może należałoby tu zrobić jeszcze jakiś początek? No bo słowa bardzo niewyraźne. Gdy łączymy to z Ewangelią świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Czy to odnosi się do tego dnia? Czy do tego początku? Więc pytanie. Jeśli Mojżesz mówi, że na początku była ziemia, była nieuformowana, była pustkowiem, była chaosem, panowała ciemność, otchłań, to znakiem tego, że to musiało być stworzone daleko wcześniej. Czy nie tak? Bo co pierwszego dnia Bóg stworzył? Jest napisane. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Więc Bóg stworzył tutaj ziemię wcześniej, prawda? I połączmy teraz z Ewangelią świętego Jana. Na początku było Słowo. Czyli pierwszym dziełem stworzenia u Pana Boga jako istoty pełnej mocy, energii było stworzenie kogo? Czego? Słowa Logos, prawda? Logos to znaczy kto? Jest to najwyższy anioł, jest to archanioł, jest to Syn Boży, którego Pan Bóg stworzył na samym początku. I tam się rozpoczęło dzieło. I nie wiemy, jak długi czas, okres to dzieło było stwarzane. Bo później za pośrednictwem tego Logosa Bóg stworzył co następne? Chóry anielskie, innych aniołów, które były podległe nie tylko Panu Bogu, ale i Logosowi, pierwszemu stworzeniu Boga. Bóg to czynił wspólnie. Logos został stworzony bezpośrednio przez Boga, ale chóry anielskie i ta ziemia, która była w tym miejscu wyformowana, była wytworzona przez Boga wspólnie z Logosem. I o tym początku mówi Pismo Święte. I zauważmy, to pierwsze dzieło, jak Mojżesz streścił tylko po prostu w jednym wersecie. Na początku był stworzony Słowo, a Bogiem było to Słowo. Była stworzona ziemia. I teraz przechodzimy do poparcia tego, że Pan Jezus był początkiem, czyli Logos. W objawieniu świętego Jana, rozdział 3, a werset 14, tam jest mowa do okresu laodycyjskiego i jest powiedziane, że jest on świadek wierny, prawdziwy. I co dalej? Początek stworzenia Bożego. A więc zauważcie, początek stworzenia Bożego nie jest tutaj w pierwszym dniu. Należałoby dorysować jeszcze jedno miejsce i zaznaczyć tutaj początek stworzenia Bożego. To stworzenie dotyczy tylko pewnej części i do tej części przystąpimy. Jeszcze, już nie będę czytał, ale bardzo mocny dowód jest w liście do Kolosenców, pierwszy rozdział, od 15 do 19 wersetu. Tam możecie sobie przeczytać. Święty apostoł Paweł daje poparcie i niezbite dowody, że tym początkiem był Chrystus w stanie przedludzkim. Nasz Pan jako najpierwsze stworzenie nie był stworzony w taki sam sposób jak wszystko inne. Tutaj, gdy będziemy rozważać te dni, dojdziemy do wniosku, że w niektórych przypadkach Pan Bóg mówił w taki sposób. Niech ziemia wyda rośliny. Proste, prawda? I ziemia wydała rośliny. Niech ziemia, niech się wytworzą lądy i morza. Wytworzyły się. A tutaj, gdy Bóg stwarza na przykład człowieka, to mówi w liczbie mnogiej. Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo. Uczyńmy. I dalej Pan Bóg mówi. Mojżesz mówi. I stworzył Bóg człowieka. A więc w stworzeniu, w dziele stworzenia Pana Boga występuje stworzenie bezpośrednie i stworzenie pośrednie. W stworzeniu bezpośrednim brał udział tylko Logos. Następne stworzenia wszystkie były za pośrednictwem tegoż Logosa. W pierwszym liście do Koryntów, rozdział 8, a werset 6 podkreśla, w jaki sposób Chrystus patrzy na tą sprawę dzieła stworzenia. I apostoł Paweł tam mówi, że wszystkie rzeczy są z Ojca i przez kogo? Przez kogo? Wszystkie rzeczy są z Ojca i przez Syna. I tak jak wspomnieliśmy, że aniołowie i ziemia stworzone na początku, nie wiemy jaki to okres czasu był. Pismo Święte go nie określa. Mogło to być bardzo, bardzo dużo lat. Ale teraz zwróćmy uwagę na początek tygodnia stworzenia. Jak uważacie? Pierwszego dnia stworzył Pan Bóg to. Drugiego stworzył to. Czy to był dzień o 24 godzinach? Czy inny czas zawierał? Słyszę, że mówicie, że 7 tysięcy lat. Ale czym to udowodnić? Mamy tutaj narysowane na tej tablicy 6 dni epokowych. Nie wiem dlaczego 6. Gabrysia narysowała. Jeśli w Piśmie Świętym jest napisane, że siódmego dnia Pan Bóg dokończył swojego stworzenia i co zrobił? Odpoczął. No i nie ma tego dnia siódmego. A wiecie dlaczego ona nie dopisała? Bo ona uznała, że siódmy dzień stworzenia to jest tamten rysunek, to jest cały. I zwróćcie na niego uwagę. On jest daleko szerzej określony, bo są w nim opisane wszystkie szczegóły, ale to dzieło, które jest tutaj na tym rysunku, obejmuje jaki okres czasu? 7 tysięcy lat. To jest taki sam dzień epokowy jak ten, czy ten. To jest siódmy dzień. Szóstego dnia Pan Bóg dokończył swojego stwarzania. Na końcu szóstego dnia stworzył co? Co stworzone zostało? Człowieka. Dojdziemy do tego. Dzień epokowy. Czym by można udowodnić? No tym dniem, że Pismo Święte określiło siódmy dzień, który też należał do stworzenia Bożego, że boski plan wieków trwa lat 7 tysięcy. Czyli 6 tysięcy upadku i grzechu, to następne są dwie nauki i 7 tysiąc powrót z powrotem do tego pierwszego dnia. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma określenia, że dzień stworzenia Pana Boga trwał 24 godziny. Chociaż Pan Bóg był w stanie to uczynić. Ale tego nie określił. Do czwartego dnia stworzenia nie było czasu. Nie było takiej miary czasu. To była nieskończoność, nieskończoność. Było tylko dzieło. Możemy zauważyć, że Pismo Święte wyraz dzień określa i jest uważany jako pewien okres czasu. Jaki czas? W pewnych miejscach jest wyrażone, że czas jest to pewną epoką, która się zamyka, gdzie jest gdzieś początek i koniec. W Piśmie Świętym w Psalmie 95, 8 do 10 wersetu mamy wspomniane, że tam był jeden dzień, ale okres tego jednego dnia trwał 40 lat. Pokuszenia izraelskiego na puszczy. Święty apostoł Piotr określa jeden dzień u Pana Boga, to u człowieka 1000 lat. Więc te określenia były różne. W podobny sposób określenia mówi świecka historia. Na przykład panowanie Cezara jest określone jako dzień Cezara. A czy to był jeden dzień tylko? Napoleon jest określony, że jego panowanie to było jako jeden dzień. A czy był to jeden dzień jego panowania? Nie. Więc ten dzień składał się z pewnego okresu czasu. Dlatego naukowcy zgadzają się z tezą Pisma Świętego, że każdy dzień stworzenia Bożego to zawiera pewien okres czasu. I na podstawie siódmego dnia stwierdzamy, że dzień epokowy, jeśli siódmy miał 7000 lat, to i ten pierwszy, i drugi, i trzeci, i tak dalej musiały mieć po 7000 lat. Dlaczego? Bo Pan Bóg to pokazuje w swoim planie, w figurach. Na przykład podkreślił to od razu, gdy dawał przykazanie Mojżeszowi na górze Synaj. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Który dzień? Siódmy. Gdy Bóg postanowił w Izraelu rok sabatowy, to który to rok sabatowy był? Pierwszy, drugi czy siódmy? Siódmy. Gdy Bóg sumował liczbę 7 jako zupełność i dodał 7 roków sabatowych, wychodziła liczba jaka? 49. A na 50. zarządził wielkie święto jubileusz jubileuszy. A więc w taki sposób Pan Bóg udowadnia nam przez swoje słowo, że dzień stworzenia Bożego nie trwał tylko 24 godzin, ale to było pewien okres czasu. Dochodzimy do wniosku, że było to 7000 lat. I teraz pierwszy dzień epokowy. Pierwszy dzień stworzenia. Pan Bóg rzekł: niech będzie światłość, i stała się światłość. Ale czy to było, jaka to była światłość? Czy to było słońce? Czy to był księżyc? Nie. Dzisiaj na niebie nie ma słońca. Ale światłość jest. Więc coś to z tym jest związane. To jest formowanie się różnych pierścieni. Ja już robię wycinek ze względu na swój czas. Nie będę wam tutaj mówił odnośnie archeologów i odnośnie nauki, która się zgadza z Pismem Świętym w tym przypadku. Odnośnie tam formowania się tych wszystkich rzeczy, pierścieni i tak dalej. Ale zauważmy, że pierwsze stworzenie Pana Boga, które dotyczyło formowania się ziemi, to jest to pierwszy czynnik występujący w naturze. W przygotowaniu ziemi do czego? Do życia, kochani. bo to był grób, w którym życia nie było. To była ciemna, czarna masa, o którym mamy wspomniane, że to była ciemność, otchłań, coś niewyformowanego, nieprzystosowanego do życia. I Pan Bóg najpierw stwarza światło. Przygotowuje to do życia pod rośliny i pod człowieka. Drugi dzień stworzenia, od wersetu 6 do 8, jest mowa o rozpostarciu, w niektórych przekładach o uczynieniu sklepienia. Pojawia się atmosfera. Pojawia się rozpostarcie. Pojawia się rozdzielenie wód nad rozpostarciem i pod rozpostarciem. I znów ten okres czasu, żeby to się wyformowało, wszystko wyregulowało, potrzebowało to trwać 7000 lat. Ale jeszcze życia nie było. 9 rozdział do 13 jest opisany trzeci dzień stworzenia Bożego i mówi: niech się zbiorą wody w jedno miejsce. A więc wynika z tego, że w ten czas na tej ziemi było bardzo dużo wody. I Pan Bóg robi rozdział. Wyłania suchy ląd i ten suchy ląd nazywa ziemią. Natomiast tam, gdzie się wody zebrały, nazywa to morzem. I ziemia, kochani, zaczyna żyć. I zauważmy, że już jeśli są morza, jeśli jest suchy ląd, to pojawia się jakieś życie. Co się pojawia? Pojawia się roślinność. Pojawia się kwiaty, pojawiają się może jakieś trawy, jakieś rośliny, drzewa. Zaczyna być jakieś życie. Nauka ten okres nazywa czasem węglowym obfity w różne minerały, bo to się zaczęło już tam w tym czasie formować. 4 dzień, od 14 do 19 wersetu, zaczyna się coś zmieniać. Bóg mówi: niech będą światła na rozpostarciu. I o dziwo, w pierwszym dniu uczynił światłość, ale zaznaczyliśmy, że nie było to słońca, ani księżyc, ani gwiazdy, prawda? To wynikało tylko z rozjaśnienia pierścieni, z rozświetlenia i z pewnych zmian ta światłość się pojawiała. W 4 dniu Bóg mówi: niech będą światła na rozpostarciu. Niebieskim. Czyli pojawia się tutaj różne planety. Pojawia się słońce, które miało rozjaśniać dzień. Pojawia się księżyc i gwiazdy, które miały rozjaśnić noc. A więc ziemia coraz bardziej jest przygotowywana pod życie. Jeśli jest Słońce, jeśli są planety, i tutaj powstaje miara czasu. Zaczyna liczyć się czas. Bo Słońce wskazuje, jeśli już jest dzień i jest noc, to wskazuje na jakiś pomiar czasu. Piąty dzień epokowy opisany w 20 wersecie do 23. Już Bóg łącznie z Logosem mówi, niech hojnie wywiodą wody. Płas duszy żywej. Są to ryby, różne skorpiony, wieloryby. I mówi, niech ptactwo lata nad ziemią. To jest właśnie ten piąty dzień. Dlaczego on jest ważny? Dlatego, że nawet nauka tego świata podkreśla to, że w tym stwarzaniu była epoka płazów. I zauważmy, kochani, jak wielkie dzieło Boże, ja tak w krótkości, po dwa słowa tylko mówię, ale wyobraźmy sobie teraz, gdy patrzymy na świat. Na pewno jesteście tymi ludźmi, którzy dużo widzicie i widzieć chcecie i widzieć jeszcze będziecie. Pytanie już. Już w tym piątym dniu można sobie wstawić, kto to wszystko uczynił. Spójrzmy na ten świat. Kto to uczynił? Czy ta przyroda nie jest świadectwem mocy Boga? Szósty dzień jeszcze bardziej ważny. Dlaczego ważny? No chłopcy, dlaczego szósty dzień jest ważny? No nie pytam dziewczyn, tylko chłopców. Dlaczego szósty dzień ważny? Robisz mi podpuchę. Pan Bóg stworzył tam zaznaczone. Wywiódł coś do życia. Bydło, ptactwo, różne zwierzęta. A przy końcu tego szóstego dnia stworzył kogo? Gabrysia mówi, że człowieka. Pytałem chłopców, żeby mi powiedzieli, że mężczyznę. No ale oni nie chcą być mężczyznami. I przeczytajmy 26 werset. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nas, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Pan Bóg mówi, uczyńmy. Do kogo On to mówi? Do kogo On to mówi? Uczyńmy. Do swojego Syna, którego miał w stanie przedludzkim. Do Logosa właśnie. Uczyńmy. Bo to, co wytworzyliśmy przez te 6 dni, potrzebuje kogo? Potrzebuje Króla. Trzeba to ponazywać, nadawać imiona, nazwy, że to będzie takie stworzenie, ten tak będzie taki. Trzeba nad tym mieć pieczę i ziemia potrzebuje, żeby ktoś nad nią panował. I w ten czas odpowiedź jest jedna. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boży, Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I wczoraj się was zapytałem, w którym dniu została stworzona Ewa? Możecie sobie wybrać. W piątym to już na pewno nie, bo nic nie mówiliśmy. Ale szósty, siódmy, ósmy. W którym dniu? W ósmym? Dlaczegoż nie? Nie mógł stworzyć w ósmym? To w którym stworzył? W szóstym? Wyglądałoby to, co przeczytałem. Werset 27 mówi, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Czy zauważyliście, co tu jest? Stworzył Bóg człowieka jako mężczyznę i jako niewiastę. Czyli w jednej istocie było dwie, tak? Adam był i mężczyzną, i kobietą. I dalej, gdy czytamy, i błogosławił Bóg i mówił, rozradzajcie się, rozdrażajcie się, napełniajcie ziemię i tak dalej, i tak dalej. A w 31 Bóg robi podsumowanie i mówi tak. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre i nastał wieczór i nastał poranek, dzień szósty. A więc dzień szósty został zakończony. Ale Ewa była? Dzień szósty został zakończony, a Ewy nie było. Był mężczyzna, był Adam. Więc dlaczego Pan Bóg tak uczynił, że mówi, że stworzył mężczyznę i niewiastę? Na wstępie powinienem to zdanie powiedzieć, że Bóg jest taką istotą, która na początku wie, jaki będzie koniec. Tutaj, na tym początku, gdy był stwarzany Logos, to Pan Bóg już wiedział, co będzie na końcu tego dnia. Ostatniego szóstego. I teraz drugi rozdział, kochani, to jest opis. Mojżesz dokonuje streszczenia to, co było uczynione w pierwszym rozdziale. I mówi tak. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszystkiego dzieła, które uczynił. A więc jest coś. Już nam się tutaj kreuje odpowiedź, kiedy została stworzona Ewa. I dokończył Bóg w dniu siódmym swojego dzieła. Aczkolwiek w dniu szóstym był stworzony Adam. Ale Adam, Bóg przewidział, że jeśli stworzy Adama, to Bóg już na samym początku wiedział, że temu Adamowi bez kobiety będzie źle. I już przygotował człowieka z takimi uczuciami, że gdy ten człowiek dojrzewał, będzie od swojego narodzenia to będzie potrzebował drugiego człowieka. I aby stało się to, co było powiedziane w błogosławieństwie, że rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, to Bóg w siódmym dniu dokańcza swojego dzieła. I w drugim rozdziale mamy opisane, w jaki sposób Pan Bóg dokończył tego dzieła. Nie stworzył Ewy w taki sam sposób, jak stworzył Adama, prawda? Bo Ewa już była w stworzeniu Adamowym. Ona była częścią jego ciała. Bo później mamy powiedziane, że co Pan Bóg uczynił? Wyjął żebro z piersi Adama i uczynił mu towarzyszkę. Po prostu uczynił mu, bo temu chłopu było źle, bez kobiety. I to jest prawda. To jest prawda w dniu dzisiejszym. Że mężczyzna bez kobiety to nie jest taki, który może wypełnić swoje życie całkowicie. Mówię w życiu takim cielesnym. Nie ma rozmnażania, nie ma pomocy, bo Pan Bóg, gdy stworzył Ewę, to wyraźnie powiedział. Przygotował ją, że będzie mu w życiu pomagać. To nie znaczy, że ten Adam, gdyby nie miał tej kobiety, nie żyłby. Na pewno by żył. Ale miała mu pomagać. No i pomogła mu. Pomogła mu nawet nieźle, bo stracił życie, ale o tym będziemy mówić kiedy indziej. Wejdźmy teraz w dzień siódmy. I zauważmy, nie, Krzysiu, czynny on jest? Na czerwone, tak? Siódmy dzień epokowy stwarzania człowieka. Tutaj występuje początek, dokończył Pan Bóg swego dzieła. No uznajmy, że tym dokończeniem to była Ewa i wszystkie inne jeszcze warunki potrzebne do życia w ogrodzie Eden. Tym dokończeniem to był i ogród Eden. I tu jest taka piramidka, która coś wskazuje. Pojawia się tutaj pierwsza rodzina ludzka, doskonała. I Bóg przewidział. On wiedział na początku już, że gdy z tego człowieka stworzy i da mu wolną wolę, to ten człowiek nie wytrzyma tej próby. I Bóg dnia siódmego odpoczął od dzieła stwarzania. Co to znaczy? Czy Bóg przestał istnieć? Czy Bóg nic nie robił? Nie. Bóg odpoczął, bo pewne obowiązki przydzielił człowiekowi i polecił to swojemu synowi. Siódmy dzień epokowy, to jest 7000 lat, jest on nazwany epoką grzechu i powrotu do tego pierwszego dnia. Tutaj, do tego stworzenia, człowiek musi wrócić z powrotem do ogrodu Eden. I teraz odpoczynek Pana Boga jest bardzo ważny. W tym znaczeniu, że Bóg nie zapomina o człowieku, jest w dalszym ciągu człowiek własnością Bożą. Bóg dozwolił na zło, aby człowieka doświadczyć. Bóg dozwolił na to, aby człowiek zdobył zaufanie do Pana Boga. Bóg dozwolił na to, aby człowiek popatrzył na dzieło Jego stworzenia. Zobaczył to, co Pan Bóg stworzył i żeby wykrzeszał ze swojego serca wiarę. Na podstawie tej wiary, żeby uznał Pana Boga jako istotę najwyższą, istotę przewodnią. Bóg w tym 7000 lat chciał uzmysłowić człowiekowi, czym i kim jest człowiek. Ale Bóg przestał stwarzać warunki, które by stwarzały możliwości doskonałego życia. Ten raj był tą częścią ziemi, gdzie człowiek mógł żyć wiecznie. Ale gdy człowiek okazał się nieposłuszny, z tego raju został przez Boga wypędzony. I Bóg mógł stworzyć. Bóg nie musiał doświadczać człowieka w taki sposób. Bóg mógł w tym 7 dniu stworzyć warunki i zabezpieczyć życie Adama i Ewy, aby rodzaj ludzki był doskonały. Ale Bóg na początku przewidział, że jeśli daje obietnicę życia wiecznego, o czym będziemy mówić we wtorek, Bóg dał pierwszej parze ludzkiej obietnicę życia wiecznego. To życie to było. Masz prawo sobie wybrać. Życie albo śmierć. Wybrane została śmierć. I dlatego, kochani, wróćmy i zauważmy, w jaki sposób Pan Bóg przekłada swoją istotę na życie człowieka. Dostaliśmy wszystko. Dzieło Boże, to piękno. Więc jaka przeszkoda jest, żeby uwierzyć w Pana Boga? Jaka przeszkoda jest, żeby zawierzyć Panu Bogu? Czy jest jakaś przeszkoda, żeby nie mieć zaufania do Pana Boga i wyjść z tego Egiptu, tak jak uczynił to Abraham? Przecież postać Pana Boga jest nam tak bliska. Ona jest w nas. A jeśli będzie w nas, to jest to nauka, która najbardziej nas uświęca w obecnym życiu, i tego uświęcenia z głębi serca Wam życzę, co daje Boże. Amen.